Cześć i czołem, pytacie skąd się wziąłem.
Witamy w Tadżniki Ameryki, jak to mówi nasz amerykański migracyjny prawnik.
Okej.
Tadżniki Ameryki, którego zresztą zaproszę do meetupu w klubie w lutym. Mam nadzieję, że się uda.
I będzie mówił po polsku.
Nie, no po angielsku. Wiesz, trzeba trochę się z tym angielskim, jeżeli...
Oswajać,
jeżeli nie znamy w pełni, no to przynajmniej sobie posłuchamy. No jakoś to będzie, no ale jest jednym z naszych prawników na pokładzie i to takim mistrzem zupełnym. Prawa szczególnie, prawa imigracyjnego szczególnie w kategorii samosponsorowania. No dobrze, ale nie o nim. Kuba, jak tam twoje przywitanie przed telewizorami?
Ziściło się.
Żeś wykrakał.
Wykrakałem to i mam teraz. Teraz muszę tylko schudnąć i będzie okej.
I wyglądać.
Tak. I do fryzjera pójść.
Robienie podcastów w formie wideo to jest jakby inna para kaloszy niż tak jak do tej pory robiliśmy sobie tylko audio nie po cichutku, ale tak.
Audio zazwyczaj się po cichutku.
Pojawiały się głosy i pomysły też i po prostu między nami, żebyśmy robili może wersję wideo. Zresztą ty chyba nawet byłeś zwykle tego zwolennikiem. A ja ciągle mówiłam nie, bo będę musiała wyglądać.
W sumie tak było.
I wiedziałam, z czym to się wiąże.
Teraz już mi się odechciało.
Powali toks.
Powali.
No właśnie. Okay. Także jesteśmy po różnych prośbach, czy też sugestiach od słuchaczy. No i Ania nasza w teamie klubu Tajniki Ameryki też fajnie to tak wywierciła tą dziurę w brzuchu, że tak powiem. Musicie zrobić wideo, musicie robić wideo.
Zdecydowała po prostu za nas.
Więc mamy wideo, także do wyboru można nas oglądać, można ten podcast oglądać na kanale YouTube. Wystarczy, że wpiszecie Tajniki Ameryki w YouTube'a. I tam znajdziecie nasz kanał z łatwością, znajdziecie też może kilka innych odcinków pośrednio lub bezpośrednio związanych z tajnikami Ameryki. Kubo, temacik zainspirowany jedną z naszych ostatnich konsultacji.
Tak.
Bardzo fajny temat zresztą.
Bardzo fajny, a ja dzisiaj będę przewrotnie właśnie o tym temacie.
Czyli co?
Także cię zaskoczę.
O, tego się obawiałam. To najgorzej. Bo wiesz, że ja jak jestem zaskoczona, to różne mi to odpowiedzi przychodzą do głowy.
Kawa na ławę, dajesz pytanie.
Ale to nie będzie dzisiaj wywiadu rozmowa.
Nie będzie?
Nie.
Okej.
Okay. A to jest po prostu taka burza mózgu.
No to, ale od czegoś musisz zacząć.
Nie ma problemu. Co ciekawe, w temacie przenoszenia biznesu z Polski do Stanów jest oczywiście wiele różnych przypadków, tak? Są to...
Czasowniki, narzędniki.
Ty mnie będziesz tak zaskakiwał całą tą rozmowę.
Ja tylko chciałem pokazać po prostu, że przenoszenie firmy do USA to jest tyle leveli nie tylko biznesowych, ale i lifestyle'owych i lifestyle to tak jak rot ładna nazwa, ale i życiowych i tego tak naprawdę, czego się chce. Dlatego tak właśnie chciałem powiedzieć, że to będzie trochę przewrotnie, bo jest to tak pokomplikowane i tyle jest składowych, że no jednym podcastem się tego nie ogarnie.
No pewnie, że nie, dlatego będziemy robić więcej.
Tak, trzy.
O tym. W dobrym dzisiaj jesteś, naprawdę.
Nie, no po prostu wiem, jak jest to złożony i skomplikowany temat. Jest. Szczególnie, że jakieś tam małe, ale doświadczenie mamy.
No nie wiem, czy takie małe. Możesz mi to nie umniejszać na moim kanale.
Jest to strasznie skomplikowana sprawa.
Jest to skomplikowane, bo tak, firma może być duża albo mała, prawda? Może być nawet jednoosobowa i też możemy chcieć ją przenieść, tą działalność z Polski do Stanów. W ogóle to jest bardzo fajny case, któremu pewnie poświęcimy oddzielny odcinek, bo na to wręcz ja pracuję, żebyśmy w klubie mieli całą ścieżkę, nie? A jeszcze reklam nie było, przypomniało mi się. No słuchaj, kochany, reklamy wjeżdżają.
Właśnie.
A oczywiście zacznę od klubu Tajniki Ameryki. Teraz już proszę się tego spodziewać. Kto nie dołączył, ten trąba, tak chciałoby się powiedzieć, a oczywiście jakby no żarcik. Mamy klub Tajniki Ameryki, mamy społeczność osób, które podejmują akty, a wiesz, że to widać na kamerze teraz.
Nie wiem, teraz właśnie będę zabawiał w tym czasie.
Podejmują aktywnie kroki ku temu, żeby albo się do Stanów przenieść, albo się tutaj po prostu rozwijać. My sami cały czas mamy również różne, wiele pytań. Weź, bo nie mogę, jak mnie tak...
Tej, ja się już przyzwyczajam do
ale
kamery.
Ty, wiesz co, ty zazwyczaj robiłeś muzyczny podkład, to gdzie on się podział?
No by już, przecież się skończył.
Za krótki. Głupawka nas łapie dzisiaj, ale to dlatego, że ten format jest taki nowy i w ogóle miejsce nagrania jest też zupełnie nowe. Słuchajcie, mamy fajną społeczność ludzi zmotywowanych, ludzi, którzy sobie chcą pomagać i o to chodzi w Klubie Tajniki Ameryki i jakby mamy wiele dodatków do tego, że tak powiem. Jednym z bardzo ważnych to są meetupy, które w przyszłym roku będą dwa razy w miesiącu. Jeden temat poświęcony wizom, bo go i tak nie wyczerpiemy nawet raz w miesiącu tym rozmawiając na meetupie, a drugi temat poświęcony rozwojowi tutaj na miejscu, czy to są właśnie auta, ubezpieczenia, praca. W styczniu mamy temat bardzo ciekawy, czyli formy zatrudnienia w Stanach, czego się spodziewać po różnych typach umowy, jak one się różnią z Polską, żebyśmy może wiedzieli troszeczkę bardziej, mogli sobie wyobrazić, z czym to się je, jak potem na przykład egzekwować wynagrodzenie, jeżeli ktoś nam zalega, może to się zdarzać częściej w przypadku na przykład gotówkowych wynagrodzeń, nie? Albo umów słownych, o tym też będzie. Super tematy. No więc mamy taki klub, można się do niego zapisać na stronie tajnikiameryki.pl. Bardzo prosto, guzików jest kilka i gorąco zapraszamy. Do tego oczywiście zapraszam na mojego Insta, Tajniki Ameryki, na Insta klubu, Klub Tajniki Ameryki, na Insta Ani Sperber, która jest w naszym teamie founderskim californiadreaming.pl chyba? Już ostatnio zmieniła. No, to są takie najważniejsze miejsca i źródła. Zapraszam też do grupy Tajniki Ameryki na fejsie. Grupa jest darmowa, ale nie daje tylu perków, co klub oczywiście. Po prostu jest to społeczność już gigantyczna, 10 tysięcy osób. Ale Facebook ucina zasięgi, to jest jakby dużą bolączką też moją. Discord, klub nie ucina żadnych zasięgów, można tam się spokojnie do ludzi dobić, dogadać. Na razie tutaj zakończę. Biznes.
No bo właśnie chciałem, jak tam wcześniej mówiłaś, to tak myślałem, bo są różne biznesy, na przykład można powiedzieć, nie? Że na przykład jest biznes fryzjerstwo, które można byłoby przenieść sobie z Polski do USA na przykład, nie? I to jest zupełnie jedna forma, ale może być biznes internetowy, gdzie na przykład działalność jest, do tej pory była w Polsce, a ktoś chce działać na rynku amerykańskim. A są też takie biznesy, że ktoś w ogóle jest w Polsce, działa tylko na rynku amerykańskim. Nie? I teraz takich konfiguracji można by wymienić 658 i teraz trzeba by się zastanowić, czy w ogóle na przykład ktoś, myśląc o wyjeździe do Stanów, w ogóle potrzebuje się wyprowadzać do Stanów, żeby ten biznes na przykład w Ameryce robić, nie?
Tak, tutaj oprócz może gałęzi, czy też sektorów, które wymieniłeś, to chyba nawet lepiej będzie, jeżeli po prostu, wiesz, zwrócimy uwagę na te aspekty takie bardziej motywacyjne, czyli czy ten biznes w Polsce zostaje, nie? I czy właśnie on ma się dobrze, ale chcemy, żeby był jeszcze lepiej, po prostu robimy ekspansję. Czy przenosimy, zamykamy to, co się dzieje w Polsce i chcemy po prostu, nie wiem, przenieść to, co już mamy wypracowane, te całe know-how na Amerykę. I przy tym wszystkim, czy przeprowadzamy się sami w ogóle do Stanów.
No właśnie, bo ja bym powiedział, że ty super to nazwałaś od strony biznesowej, ale wydaje mi się, że chyba pierwsze pytanie, które się powinno pojawić, to jest to, czy my to robimy z powodu tego, że chcemy rozwijać biznes w Ameryce, czy po prostu chcemy się wyprowadzić do Ameryki? Bo myślę, że w wielu głowach to się może trochę mylić.
No, nie? Pewnie.
I te dwie rzeczy chyba na początek trzeba byłoby mocno rozdzielić.
Niby tak.
A niby nie.
A niby nie. No zobacz, w naszym wypadku myśmy mieli właśnie to know-how w Polsce.
Tak.
Biznes sobie w Polsce został. Myśmy go stricte może nie ekspansjonowali, no bo to zupełnie nowy tutaj założyliśmy.
Tak, my przenieśliśmy skille.
Ale właśnie, ale tą działalność i sami się, wiesz, myśmy wzięli to wszystko naraz, nie?
No tak, ale takich nie ma. Albo jak byli, to już nie, no dawno wrócili.
Są, tylko ty ich teraz ostrzegasz, biedaków, bo po prostu się wszyscy tam pokończą, nie?
No właśnie, bo trzeba wziąć pod uwagę to, że jeśli się przenosi i biznes, i siebie, i jeśli biznes jeszcze na przykład nie generuje na tym rynku odpowiedniego revenue,
przychodu,
to będzie to bardzo obciążająca i stresująca sytuacja, bo stawianie pierwszych kroków w Ameryce jest tak samo stresujące jak rozwijanie biznesu, no chyba, że ktoś nie ma tej klepki stresowej i na przykład może nie przejmuje się, co będzie jutro. Mhm. Natomiast jeśli ktoś stąpa twardo po ziemi, to jest duża ilość spraw, która powoduje no, zmęczenie, stres i myślenie o kolejnym dniu jest dosyć ciężkie, nie, jeśli bierzesz na siebie dużo rzeczy.
Tak.
Więc dlatego ja tylko to chciałem właśnie na początku bardzo mocno podkreślić, nie, żeby sobie, myśląc o przeniesieniu siebie i biznesu do USA, to żeby sobie porozdzielać te tematy, nie? Życia
no,
i biznesu.
Porozdzielać w głowie, ale też no dobrze byłoby je rozdzielić gdzieś tam w czasie, bo ciężko się skupić na obu. Ci, co się tutaj przenoszą, mając już pracę, albo no nie wiem, nie będąc pod presją tego, żeby tą pracę mieć od razu, sami wiedzą, że i tak są wywaleni z kapci, nie? Żeby w ogóle samo to życie przenieść, jakby to tak. Na bank. I mamy takich ludzi właśnie w klubie, takie świeże nawet historie w klubie i można sobie o tym jeszcze więcej porozmawiać. Ja bym najchętniej dzisiaj wzięła na studium przypadek taki, że jest sobie biznes w Polsce, który ma jakieś obroty, jest powiedzmy średni biznes, niech będzie e-commerce. Okay. Jest w Polsce no przychodzi ten moment, gdzie chcemy wejść na rynek amerykański.
Mhm. Czyli możemy to zrobić z Polski?
Możemy zrobić z Polski, ale też no, jaramy się tą Ameryką i zakładamy, że też byśmy chcieli się do tej Ameryki przenieść.
Dokładnie.
No nie? Czyli tak jak mówi tytuł podcastu, chcesz przenieść biznes i siebie do USA i co dalej?
Dokładnie.
No nie?
Właśnie.
I porozmawiamy sobie o tym, bo tutaj jest jakby to taki przypadek, zresztą chyba najczęstszy, jeżeli chodzi o osoby, które z nami się kontaktują i nawet o klubowiczów.
Zobacz, jeśli my przenieśliśmy video production, to tego się nie da zrobić nie będąc na miejscu.
No racja.
Nie, to jest jakby idzie w pakiecie w tym przypadku. Natomiast jeśli myślimy sobie o przeniesieniu e-commerce i nie mamy, jakby to ładnie powiedzieć, nie jesteśmy tak rąbnięci, jak my byliśmy 10 lat temu, jeśli chodzi na myśl o wyprowadzce do USA, to ja bym najpierw ten biznes próbował rozwinąć z Polski. Ale oczywiście nie, zupełnie nie wykluczam i nie neguję, że ktoś chce zrobić to na raz, nie?
A co byś powiedział na sytuację, gdy ta pensja jest?
Nie, no bomba. Tylko właśnie chodzi o to, że tak. Pytanie, jaka ona jest, duża. I trzeba wiedzieć, że przeniesienie do USA wiąże się z takimi rzeczami. A. Wyliczenia, które zrobiłeś w Polsce na temat tego, ile będziesz potrzebował pieniędzy, możesz sobie wyrzucić do kosza, bo i tak się zszokujesz 3 razy. Tak? Mhm. Nawet jak policzysz sobie, dobra, samochód, dom, to potem cię zaskoczy parę innych kosztów i ta kasa się może nie zgadzać. 2. Rozwijanie biznesu w pierwszych miesiącach, gdzie na przykład przyjechałaś z rodziną i chcesz poukładać sprawy dla rodziny, jest tak czasochłonne, że na pewno nie będziesz rozwijał tego biznesu tak dobrze, jakbyś to robił z Polski.
Ja wiem. A my oferujemy takie konsultacje. To mi się zupełnie tutaj naturalnie pojawiło, ale rzeczywiście taką pomoc realizujemy już zresztą. Można to zrobić. No wiadomo, wiąże się to z dodatkowymi kosztami.
Znowu druga mi przychodzi myśl do głowy, że właściwie właśnie może lepiej wykonać jakieś testy nie tego biznesu, nie przenosząc go na przykład jeszcze legalnie do USA, nie?
No to ciekawa perspektywa.
Bo to właśnie...
No ale jak możesz zacząć sprzedawać w Stanach? Nie.
No tak jak kupujesz ty z Polski ze sklepu z USA, możesz też ty w Stanach kupić coś ze sklepu z Polski. Mhm. Może ta przesyłka, czy tam jakieś rzeczy będą... ale to też można inaczej rozwiązać, bo sklep z Polski może zrobić przesyłkę z USA również, nie?
Czyli byłbyś po prostu promotorem tego, żeby nawet nie zakładać tego biznesu, tylko... zobaczyć, najpierw zrobić test rynku, tak?
Tak, bo to właśnie podkreślam miliard razy, że założenie biznesu i wszystkie firmy, które zakładają biznesy, to są takie fajne, bo to jest bardzo proste. Wysyłasz dokumenty, czy tam parę kartek do stanu i masz otworzony biznes. Problemy się zaczynają, jeśli musisz się rozliczyć, już złożyć zeznania podatkowe. To oczywiście za sobą pociąga parę innych tam jeszcze sznureczków, o których nie można zapomnieć, i zobowiązań, które na przykład masz, nie wiem, do innych urzędów. A dalej, jeśli się na przykład chcesz zamknąć biznes, to też kosztuje i też jest więcej tak naprawdę pracy niż przy jego otworzeniu.
Mhm.
Chyba, że po prostu, nie wiem, masz podejście, że whatever, nie, co tam się wydarzy. Natomiast jeśli chcesz do tego podejść jakby legalnie i tak prawilnie, no to założenie biznesu to jest pikuś w porównaniu do tego, co się dalej będzie z tym działo, nie? Co, ile rzeczy będzie do zrobienia. Więc uważam, że jeśli na przykład jest możliwość na początku przetestowania czegoś, to ja bym to robił, zanim otworzyłbym jakby formalną firmę. Oczywiście zakładam też, że sporo ludzi, i to też takich przypadków mamy, dużo zakłada już wcześniej spółki w ogóle w USA, mając w głowie to, że ich biznes będzie międzynarodowy albo amerykański. No, tych usług jest coraz więcej. W ogóle tak, wiemy, że Stripe, czyli ten najbardziej popularny amerykański czytacz kart, dawał taką usługę już chyba od 6-7 lat, że nie jesteś obywatelem i oni ci pomagają we wszystkim. I poza tym jest takich małych spółeczek mnóstwo i też są już, na przykład powstał jakieś 2 lata temu agregator, taki jeden, nazywa się właśnie Firstbase, którego nie polecamy, gdzie się zgłaszasz, wybierasz sobie stan, gdzie chcesz mieć założoną spółkę i trwa to tam 2 tygodnie, 3 tygodnie, w zależności od tego, jaki stan ma wymagania i oczywiście do tego, czy co potrzebujesz. I to jest jakby proste, ale właśnie to zaczyna generować dużo rzeczy później, więc wracając, odpowiadam jeszcze raz, tak, jeśli nie miałbym tej spółki w USA, to najpierw bym spróbował przetestować rynek. Co ciekawe, też trzeba wiedzieć, że nawet turysta, będąc amerykańskim turystą, polskim turystą w Ameryce, możesz robić biznes jako jednoosobowa działalność gospodarcza, prawda? I rozliczyć się za pomocą ITIN, tego numeru, który właściwie każdy może dostać. I to zrobić wszystko legalnie, nie?
No tak, ale jak to się ma w twojej wizji do tego, kiedy się przenosić, kiedy się nie przenosić?
No dobrze, no więc zrobiliśmy, załóżmy, test, mamy jakieś fajne wnioski i widzimy, że dobra, widzimy jakieś światło w tunelu, trzeba wiedzieć, że jak w każdym biznesie będą górki i dołki, ale jesteśmy na to gotowi, no to wiadomo, że otworzenie tego biznesu ułatwi o tyle, że nie będzie trzeba rzeczy robić 2 razy, nie? Czyli jak już otworzysz biznes, będziesz miała adres, zaczniesz, nie wiem, konfigurować właśnie, nie wiem, jakieś wszystkie rzeczy dotyczące płatności, czy konta bankowe, czy co tam jeszcze jest konieczne. No, na przykład terms and conditions, jak będziesz miała, nie? No to będzie wskazywało już na amerykański adres.
Tak, dlatego ja jakoś sobie nie wyobrażam tego testowania bez założenia biznesu.
Jakby ja już, wiesz, widziałem wszystko, nie? I znalazłem ludzi, którzy właśnie są takimi przecinakami, że zanim coś zrobią, to po prostu sprawdzą to milion razy.
No jasne, tylko że wiesz, żeby tutaj ktoś ci zaufał, no to przynajmniej jakąś nakładkę musisz mieć. No to wiesz, to nie będzie test. Jeżeli to będzie biznes, jeżeli ludzie nie będą, jakby to będzie zupełnie inny test, jeżeli ludzie będą mieli do czynienia z innym podmiotem.
Wiem, co masz na myśli, ale te rzeczy też można, nie wiem, jeśli, zobacz, tak naprawdę do pierwszego sprzedania możesz wszystko pościemniać, nie? Możesz napisać na stronie, nie wiem, wziąć sobie, nie wiem, jakiś adres.
To wirtualny adres można
wziąć. Tak, wirtualny adres możesz wziąć i ja nie mówię, żeby tu nagle ściemniać, tylko to tak jak robią startupy w Ameryce i to jest jakby standardowe, wiesz, powiedzenie tutaj fake it till you make it. Oczywiście dopóki nie okradasz ludzi, nie robisz takich przekrętów jak sławni startupowcy, to uważam, że tak delikatnie warto nagiąć rzeczy, żeby po prostu nie generować sobie niepotrzebnych kosztów. Nie? Czy znowu mam inne przypadki? Znam takie przypadki w Polsce, gdzie ludzie mówią, dobra, ja zakładam amerykański biznes, w ogóle wszystko już jest zrobione, wszystkie formalne rzeczy są zrobione od A do Z, tylko nie biznesowe.
No właśnie, nie? No i ja gdzieś też chciałam troszkę może więcej porozmawiać o tych opcjach na ten start finansowy firmy, no nie? No bo jakie są to warianty? Albo przeznaczamy część środków, które mamy po prostu na ten start, tak? I inwestujemy, firma inwestuje. Albo chcemy zebrać kapitał od inwestorów w Stanach, co jest dosyć popularnym pomysłem i właśnie o tym chciałam porozmawiać w ogóle, jako do tego...
Tu dotknęłaś mojego ulubionego tematu.
No właśnie, więc to jest ważne i wiesz, nie mamy dzisiaj całego dnia, a chciałabym to poruszyć, bo na pewno to się kłębi w głowie, kiełkuje w głowie wielu osób. No albo może inwestujemy zupełnie własne środki w ten start w Stanach, no to wtedy de facto stajemy się inwestorem dodatkowo we własnej firmie. No i tutaj prawnie pewnie ja nie poradzę, może gdybyś wiedział, jak to może być rozwiązane, albo...
To zależy od typu spółki, ale no to jest właśnie. Akurat, jak sama jesteś inwestorem, to jest pryszcz.
No właśnie, a przedsiębiorcy sami pewnie będą widzieli, jak do tego podejść, jak to ugryźć, ale no jest też ta opcja właśnie z szukania inwestycji w Stanach na to i mindset wokół tego w Polsce jest wciąż mocno inny, nie?
Ja powiem. Ja mam raz na 2 miesiące dostaję telefon od kogoś i mówi, słuchaj Kuba, my wszystko mamy, spółka jest, firma
produkt
działa,
jest. Wszystko
w Polsce jesteśmy zajebiści i chcemy zebrać kasę w USA, więc po prostu tak, ty nam wszystko ustawisz spotkania, my przelatujemy. I za przeproszeniem te bałwany wszystkie nie kumają tego, że nikt nikomu nie daje pieniędzy na oczy, których nie widział i na bez jakby zrobienia jakiegokolwiek zaufania. I po, że tak powiem, byciu godzinę w USA.
A wiesz, czego to wynika? To wynika z mediów, które szumnie tylko w kółko powtarzają, ile jaka firma nie zebrała i wtedy w tych artykułach nie mówi się przecież o tym, jaka była droga do zebrania,
tak. Tylko
mówi się o zapleczu, jakby o backgroundzie tej firmy, który oczywiście w Polsce dorównujemy, wiesz, tym jakby sukcesom bez problemu, prawda?
Tak, oczywiście właśnie o to chodzi, nie? Że w ogóle jesteśmy super, super przedsiębiorcami i wszystko jest git. Natomiast dlaczego ja użyłem takiego słowa na B? Dlatego, że przez 15 minut na przykład tłumaczę, nie? Jak te relacje wyglądają i zawsze podaję przykład, czy ty, jakby ci przyjechał jakiś ktoś, nie wiem, ze wschodniej Europy albo z jakiegokolwiek innego kraju, z Niemiec, czy na przykład może z Hiszpanii, albo może, nie wiem, z Ukrainy, to będąc godzinę w Polsce na 10-minutowym spotkaniu, czy byś zainwestował w jego firmę?
No tak, to się nie idzie jak do sklepu na pewno.
Tak.
I tak jak ty nieraz podkreślasz, jakby wyboru firm, w które można zainwestować, tutejsi inwestorzy no mają...
Po kokardę.
Tak, więc potem zawężają kryteria, prawda? I oczywiście te kryteria są zawężane do tego, jaką masz może historię sukcesu, na ile znasz się na rynku i jaki jest twój team. Na pewno w ostatniej kolejności, okej, tak trochę upraszczając, ale prawie w ostatniej kolejności patrzą na produkt.
Oczywiście,
no
natomiast wiesz, trzeba to podkreślić, że jeśli nawet startup, czy firma, jakby to nie zwał, ma świetne wyniki finansowe, ma świetny produkt, który nawet jest znany i używany w USA i nawet załóżmy VC czy tam angel investor korzystał z tego kiedyś, nawet jest zaprzyjaźniony z tym produktem, nie? To jeśli on nie zrozumie i nie poczuje u foundera, z którym ma spotkanie, że ten gość myśli o przynajmniej, nie wiem, połowie swojego życia kolejnego o byciu w USA, to nawet nie ma opcji, nie?
Znaczy ludzie myślą o byciu w USA, o czym mówisz?
Tak, ale że po prostu ja znam takich właśnie, to chciałem powiedzieć, że są ludzie, którzy myślą, że właśnie przyjadą, zbiorą kasę i na przykład wrócą do Polski.
No dobrze, ale to
ale
mówimy
o tym,
dzisiaj
że,
o...
Dobrze, teraz chodzi o to, że jeśli na przykład ktoś będzie tydzień w Stanach i w ogóle
No nie przeniósł się...
Tak, jakoś tak? mentalnie albo... Znaczy, bo oczywiście też są, żeby było jasne, są sytuacje, że Amerykanie inwestują w spółki, które nie mają oddziału w USA. To też się oczywiście zdarza, nie? Tylko tam trzeba najpierw jakieś tam osiągnięcia mieć,
no
nie?
I te relacje.
I relacje. I właśnie o tym mówię, że jeśli się wyskoczy na takie spotkanie online czy nawet na żywo tutaj, bo wiadomo, COVID dużo zmienił i online teraz też ma znaczenie, ale jeśli na tym spotkaniu, wiesz, widać będzie, że ta osoba to jest zwariowany wariat, nie? I się nie da mu zaufać.
No, albo nawet okej, okay, ale może być i przedsiębiorca z sukcesem, tylko po prostu no podkreślamy cały czas, że to chodzi o te relacje, tak? Czyli, że to się nie dzieje od razu gdzieś tam z automatu, no chyba, że naprawdę mamy wspólnych znajomych, bardzo bliskich, no to wtedy bardzo to przyspiesza, nie?
No to tak jak w każdych...
No właśnie, więc to jest tak jak wszędzie. I teraz, jeżeli chodzi o te inwestycje z Polski, przejdźmy już do tego, wiesz, jak powiedzmy, że bierzemy to pod uwagę, no nie? No bo załóżmy, że firma no nie jest, wiesz... Tak jak mówiłam, mały, średni biznes, którego może jakby, wiesz, wyłożenie środków na ekspansję w Stanach rozłożyć w Polsce, no nie? No do tego też nie chcemy, on tam już sobie jakoś tam się kręci, więc no potrzeba albo tej inwestycji zewnętrznej, albo tej sprzedaży, no nie? I to jest zawsze, wiesz, jajko czy kura, a jeszcze do tego sami się chcemy przenieść, no nie? To jest bardzo, bardzo ciekawe wyzwanie, trudne wyzwanie, no takie, w którym my lubimy pomagać i z kimś się jakby głowić nad tym i tutaj sami też przecież nie mamy jednoznacznego rozwiązania, co słychać chyba po dzisiejszym podcaście. Ale przynajmniej no, parę rzeczy można sobie od razu wyeliminować albo przewidzieć no, jakieś takie oczywiste scenariusze, no nie? I teraz, jeżeli chodzi o te inwestycje, o których wciąż rozmawiamy, to no to co ty byś radził, jak do tego podejść w takim razie, skoro dobra, bierzemy to pod uwagę, no bo może sprzedaż też, ale jest bardzo ryzykowna, nie wiem, możemy o tym porozmawiać za chwilę, nie? Jak pójść do sprzedaży w Stanach. Ale jeżeli chcemy spróbować tego fundraisingu z Polski, to...
Z Polski czy z USA?
Nie no, jeszcze mieszkamy w Polsce cały czas, nie? To jak do tego podejść właśnie?
To ja bym zrobił tak, że jeśli masz szczęście po prostu takie, że wygrywasz w totolotka, jeśli jesteś takim człowiekiem, takim typem człowieka i na przykład jesteś na początku w ogóle rozwoju swojej firmy, to jest jakaś mikro szansa, że uda ci się zebrać kasę. Natomiast jeśli wierzysz w ciężką pracę i w to, że twój biznes ma sens, to pierwszą rzeczą, którą bym się zajął, to po prostu budowaniem tego biznesu i totalnie odpuszczenie fundraisingu, bo fundraising jest po prostu pracą, która zajmuje 24/7. Po, nie wiem, 2 miesiącach robienia tego dzień w dzień opadają ci siły i jesteś w czarnej D i zastanawiasz się, co dalej.
Czyli masz tutaj na myśli, że byłaby to syzyfowa praca, jeżeli jesteś bez kontaktów, bez takich relacji, bez jakichś pierwszych inwestycji, na przykład rzędu, nie wiem, 100-200 tysięcy dolarów, gdzie ktoś też może coś za sobą pociągnąć, bo już nawet z tymi pieniędzmi coś pokażesz, że zrobisz, nie?
Tak.
I tutaj się w sumie z tobą zgadzam, chyba, że odłożymy to, możemy to troszeczkę odłożyć w czasie i rzeczywiście tu, znaczy to się sprowadza do tego, co pewnie chciałeś powiedzieć, zająć się stawianiem tego biznesu w Stanach i udowadnianiem już czegoś tutaj, nie?
Tak, bo ja znam wiele przypadków ludzi, którzy zrobili super biznesy, nawet online, którzy nie dostali się, nie wiem, do Y Combinator, a po 2-3 latach zainwestował w nich na przykład Andreessen. Bo po prostu tak go rozbujali i tak pokazali, więc po prostu ilość razy, kiedy się dostaje jakby w pysk podczas fundraisingu, może cię zmiażdżyć tak, że ci odechce robić w ogóle biznesu.
A lepiej byłoby ten czas włożyć w sprzedaż. Tak. Tylko wiesz, że ta sprzedaż jest trudna bez inwestycji, no nie? I tutaj nie doradzimy oczywiście, bo wszystko zależy od biznesu i jeszcze trzeba, wiesz, zależy jakiego biznesu i czy my na przykład w ogóle mamy jakikolwiek z tym rodzajem biznesu czy sektorem doświadczenie, ale każdy powinien się wtedy sam zastanowić, jak mogę rzeczywiście jakąś tą sprzedaż, jakoś ten test przeprowadzić, tak? I nawet tą małą sprzedaż też tam zrealizować. No trzeba się na tym gdzieś tam skupić, żeby, widzisz, nawet bez planu zupełnie, ja nie idę zupełnie według mojego planu rozmowy, ale wracamy do tego testu i do tego, jakby do tej próby na amerykańskim rynku, bez mieszkania jeszcze tutaj i bez zbierania inwestycji tutaj. Nie?
Tak, ale też znowu uważam, że znowu nie wolno podcinać skrzydeł. Jeśli ktoś uważa, że na przykład zbierze kasę...
No ale ty już i tak podcinasz skrzydła cały ten odcinek, więc za późno.
Jeśli ktoś uważa, że na przykład ma super skille networkowe i uważa, że jego biznes to jest pomysł jeden na milion, mm-hmm, i ma jakieś już efekty, to oczywiście proszę bardzo i zastanówmy się na przykład, jak można doradzić takiej osobie. Mm-hmm. Ja bym przede wszystkim zrobił to, że żeby sobie zrobić w głowie dodać sobie takie ułamki, żeby trzeba było pamiętać, z jaką wielką masą ludzi się ma tutaj do czynienia i ile dziennie angel inwestorzy, którzy aktywnie szukają inwestycji, widzą startupów, więc pierwszą rzecz, którą trzeba byłoby zrobić, jaką lekcję zrobić, to jak się po prostu wyróżnić. Bo to, że na przykład masz średni angielski albo masz słaby akcent, to cię w żaden sposób nie dyskwalifikuje. Jeśli na spotkaniu, nie wiem, 10-5-minutowym powiesz rzeczy, które kogoś po prostu podjarają. Bo jak ktoś jest angelem, mhm, i ma do wydania, nie wiem, na przykład ma odhaczył sobie $1,000,000 na nie wiem, 10 czy tam 20 inwestycji w danym roku, no to nie jest zajarany, on to chce zrobić. Więc jedyną rzeczą, o którą się jakby taki angel zastanawia, to po prostu myśli sobie, wiesz, jak się powstrzymać, żeby nie zainwestować. Oczywiście, tylko że przesień widział 100 startupów i musi je jakoś wybrać, nie? Więc jeśli dobrze się do tego przygotujesz i po prostu pozamiatasz, nie wiem, pomysłem, właśnie egzekucją, swoimi planami, energią, bo to na to wszystko uwaga się zwraca, to oczywiście jest to możliwe. Trzeba tylko pamiętać, że twój call jest tam 1524 danego dnia albo danego tygodnia i musisz zrobić wszystko, żeby się wyróżnić. Tak jak twój biznes właśnie jest ekstra, no to wtedy to jest czas dla ciebie na takim callu czy wideo callu, żeby się wyróżnić. Oczywiście dalej robi się wszystkie te triki networkowe, czyli fajnie zadbać o jakieś swojego LinkedIna, o jakieś grupy właśnie wsparcia czy angeli, których też jest bardzo, bardzo dużo. Ale jest to ciężka, sezonowa praca.
No to słuchaj, mi się tutaj klaruje jakby, wiesz, najlepszy scenariusz taki, że żeby, no, znaczy w ogóle to jakieś środki, no, muszą być, prawda, żeby do Stanów się przenieść, nawet jakby własne, to się nie da, to albo jakby zaciągamy kredyt taki czy inny, firmowy, biznes prywatny i pieniądze po prostu muszą być, no nie? Ale zobacz, możemy przecież przenieść się na przykład tymczasowo, no nie? Nie musimy od razu jakby, wiesz,
tak,
na łapu capu jakby całą rodziną się przenosić do Stanów i wiesz, brać wszystko na jedną kartę. Tylko możemy tutaj przyjechać na trochę, ale trzeba na pewno zaalokować trochę czasu, no nie wiem, 3 miesiące, pół roku i wiedzieć, że będzie to czas, gdy no nie wiem, no nie pożyjemy, nie pokorzystamy z tej Ameryki, nie popodróżujemy, tylko się skupiamy na tym biznesie, na tych kontaktach. Jeżeli szukamy inwestycji, no to na kontakty z inwestorami, ale to jest po prostu 10-12 godzin dziennie robienia tego i rozmawiania z ludźmi, chodzenia na spotkania, a nie czekanie na przypadkowe gdzieś tam osoby, które się nawiną, albo na liczenie na jeden kontakt, który mamy.
Tak.
Więc to jest kupa pracy. I tym samym orientowanie się, jak w ogóle wygląda tutaj prowadzenie biznesu, może już wykonanie jakichś ruchów ku temu, żeby go tutaj założyć, bo jesteśmy na miejscu. No jest to na pewno taki okres, no nie jest to niewygodny okres, bo jesteśmy zawieszeni, nie mamy tutaj jakby, nie stąpamy tutaj twardo, tak? Nie mamy tutaj takiego bytu, ale da się i my znamy ten okres, akurat u nas to był bardzo przeciągnięty, ja bym powiedziała, że pierwsze 3 lata były takie. ale...
Tak, byliśmy bardzo zmotywowani i wiedzieliśmy, że na przykład nie wracamy, nie? Wracamy tylko w przypadku...
No myśmy bardzo nie chcieli
jakiegoś
wracać.
Jakiegoś po prostu totalnego kataklizmu. I ja właśnie to, co mówisz, ja się z tobą zgadzam, tylko chcę podkreślić, że wyjeżdżając właśnie na taki okres sobie próbny, trzeba by być bardzo sfokusowanym na tym, co chce się załatwić. I też kilku takich znajomych czy nieznajomych mieliśmy blisko siebie. Ja na przykład widziałem, że część tych ludzi myślała, że po prostu, wiesz, tu się przyjedzie i już wystarczy. Albo myślała, że dobra, no to ja jestem w sumie tylko na takim właśnie okresie próbnym, także w sumie nie muszę się tak spiąć na przykład, nie? Mm-hmm. Więc to, mm-hmm. to jest taki pułapka, w którą można wpaść.
Jest to kuszące.
A jeszcze wracając właśnie do, żebyśmy nie zapomnieli, są często, bardzo dużo jest programów akceleracyjnych tutaj w USA, które...
Chciałam o tym wspomnieć.
Część wiadomo, część z nich jest nie jest oszustami, bo trzeba powiedzieć, że Ameryka po tym...
No trzeba uważać, trzeba korzystać ze sprawdzonych po prostu.
Tam załóżmy, nie wiem, 50 czy 60% programów akceleracyjnych to są ściemniacze, którzy obiecują ci A, B, C i D, a biorą od ciebie udziały. Mhm. Nie?
Kolejna pozytywna informacja.
No niestety, bo Ameryka, jeśli chodzi o biznesie, w biznesowa nie ma sentymentów, tylko po prostu próbuje cię urżnąć na każdym możliwym momencie. No i są takie super, wiadomo, super, tak jak nie wiem, Techstars czy YC, gdzie oczywiście...
No AngelPad przecież.
Tak, tylko nie wiem, czy żyją, czy nie żyją. Aha. W każdym razie chodzi o to, że tam, jeśli masz ciekawy produkt, który fajnie się rozwija, to trzeba się i tak dwa razy zastanowić, czy tam pójść.
Tak, tak. No wiesz co, o akceleratorach... może zrobimy odcinek w ogóle, to będzie fajne. Ja trochę nas będę poganiać, bo idę zaraz na live'a na Instagramie, więc mam hard stopa, jak to się mówi tutaj, takiego już na maksa. Jeszcze z 5 minut możemy sobie tutaj porozmawiać i poruszyć. Musimy ważny temat, który też na pewno nurtuje słuchaczy zainteresowanych.
Telewidzów, jeśli już.
Przepraszam. Szanowni telewidzowie. Czyli wiza. Nie? Bo to ja wiem, że myśmy wszystkich problemów nie rozwiązali i myślę, że to zrobimy w ogóle serię tego tematu jeszcze, ale trzeba też pomyśleć o tej wizie, bo ona niestety często stopuje mocno, nawet jak mamy w ogóle środki, mamy biznesy, mamy motywację, możemy mieć wszystko, a ta wiza za przeproszeniem może nas wywalić z kapci, to znaczy, chcę powiedzieć, sorry za autoreklamę, ale nie w klubie. Bo my
nie.
Tutaj nie pozwolimy na to zwyczajnie i pomożemy, no nie? I są po prostu na to opcje, ale jak jesteś sam znaczy sam pewnie wynajmujesz prawnika i pracujesz z jakimś biurem, które guzik wie pewnie o tym, jak ci dobrać wizę do twojej sytuacji, bo lubi zajmować się jednym czy dwoma rodzajami, w których się czuje mocna i będzie próbować ciebie dopasować do wiz, które lubi robić, a nie odwrotnie, no to się właśnie zorientujesz już za późno, że jest za późno, no nie?
Tak.
Więc,
ja mogę tylko powiedzieć, tak. Z 1584 prawników, których przerobiliśmy w naszym życiu.
No.
Tak?
Ty jak liczbowo jesteś przygotowany w
pierwsza
tym odcinku.
Pani z Chicago, która wzięła chyba 150 czy 250 dolarów za konsultację.
Za 30 minut rozmowy.
Powiedziała nam w sumie, żebyśmy spierdalali do domu.
Weź, bo tutaj nie możesz.
To wypikam, ale ogólnie o to chodziło. Właśnie wzięła pieniądze i
tak.
Powiedziała, że jesteśmy...
Że się, właściwie, nie, że się nie da.
Nie da się i mamy jechać do domu.
No tak.
Inny znowu prawnik... nas naszukiwał tak, że no to już jest przypadek hardkorowy, to warto wspomnieć, że modyfikował odpowiedzi z urzędu, żeby nie wyszło, że się na niczym nie zna. A znowu inny prawnik, który zna się na jednej typie wizy, przeszliśmy do niego z przygotowanym praktycznie case'em na zieloną kartę. Tak, a on powiedział, że w ogóle nie ma opcji dla nas na zieloną kartę. Po czym pół roku później mu napisałem, że już ją dostaliśmy. Nie?
Myśmy ją dostali po miesiącu.
Więc,
approve.
Tak, jakby na całe szczęście właśnie temat ten wiz, będąc w klubie, właściwie odchodzi na dalszy plan. Bo jest to
kupa pracy, tak. Czasu i kasy. No jakby tutaj nie ma cudów, no nie? Ale przynajmniej te drogi są. I teraz jeżeli chodzi, bo możemy to tutaj szybciutko wymienić, jeżeli chodzi o biznes, to jest jakby spoko sytuacja, bo możemy albo popatrzeć na wizę E1, która jest wizą inwestycyjną i tam trzeba warunki różne spełniać i przynieść kasę do Ameryki, ale jakby spoko. Prawdopodobnie mogłaby pasować, aczkolwiek to nie jest jeszcze zielona karta. I ona nie prowadzi, to jest problem. Ale możemy też spojrzeć na wizę L1, nie? Tam jest chyba L1, L1A i L1B chyba tak. Więc no tutaj, jeżeli się odpowiednio wcześniej tym zainteresujemy, po to o tym mówię w dzisiejszym podcaście, to możemy też... Może jeżeli nie zależy nam na tym, żebyśmy się przenosili jakby jutro i ten biznes ekspanowali jutro, możemy też wiedząc o tym wszystkim, tak to wszystko przygotować, żeby to później się spinało, tak. Nie? Ale to są wizy nieimigracyjne, a jeżeli chodzi o zieloną kartę, to jeżeli też się przygotujemy, czy swój profil odpowiednio przygotujemy pod kątem sukcesu i eksperckości w naszej branży, niekoniecznie pod kątem jakby sukcesów samego biznesu, tylko my jako osoba jesteśmy wartością dla Stanów, to możemy przygotować wtedy case pod zieloną kartę. I właśnie dla wielu przedsiębiorców tak to się robi, co nie jest popularne, robią to tylko naprawdę fajni prawnicy, którzy się na tym znają.
Tak,
nie?
I ja chcę powiedzieć, że oczywiście dużo rzeczy można zweryfikować i sprawdzić, będąc nawet na eście.
Tak.
Tak. I ale chciałbym też również podkreślić to, co zadać kłam temu, co słyszałem miliard razy od królów startupów z Polski, którzy właśnie
powinieneś wznowić swój profil.
Mają gdzieś dobre rady, którzy mówią, przecież ja mam wizę biznesową B1, B2. Prawda? I oczywiście tak, wiele można zrobić na tej wizie, włącznie z założeniem firmy i prowadzeniem działalności, ale niech ona, że tak powiem, nie zmyli tych, co wydaje mi się, że wjadą nawet na tej wizie zawsze na 100%.
Tak, to jest też kłopot. Mamy też, można też się zastanowić nad studiami w Stanach na przykład i nad zapisaniem...
Właśnie ja ci chciałem zaproponować, żebyś w końcu coś...
Ale ja mam kochany magisterkę.
Okej. Okay. Ale a masz MBA, ten NBA?
No. Więc można się zastanowić nad studiami w Stanach i nie musi to być droga uczelnia. Nawet może być to językowa uczelnia i taka wiza studencka nam bardzo dużo daje spokoju takiego psychicznego i logistycznego, bo możemy wtedy mieszkać w Stanach i zajmować się rozwojem naszego biznesu.
A przede wszystkim jak się tą wizę dostanie w Polsce, to nie ma problemu żadnego z wjazdem, prawda?
Bo to no wiesz, zawsze są te rozmowy tam.
Zawsze są, ale jakby to już jest taki zaaprobowany temat, prawda?
Tak, tak. Więc to jest też ciekawa historia, żeby ta sobie wiza studencka funkcjonowała, a my w tym czasie rozwijamy się w
studencko.
Stanach. Słuchaj, będziemy zakończać na tą chwilę dzisiejszy odcinek.
Tak,
wiem, że to jest temat rzeka i żeśmy tylko pootwierali tutaj rany.
Ja na usprawiedliwienie chcę powiedzieć, że... Nie chcę wszystkich zniechęcić. Natomiast chciałem powiedzieć, że po prostu biznes w Polsce, będąc Polakiem i urodząc się tam, wykonuje się 1,584 razy lżej i łatwiej. Oczywiście w USA jest też fajne i sprzyjające, ale to zupełnie inny świat, którego trzeba się nauczyć i trzeba być na to gotowym. I oczywiście zachęcam wszystkich.
Ja też myślę o takiej podgrupie w klubie właśnie dla przedsiębiorców.
Tak.
Myślę, że to może być super, bo będzie wtedy tak jakby takie jeszcze węższe grono, które będzie mogło się dzielić sobie swoim know-how na jakby w tych kwestiach.
How, jednym słowem.
Teraz tak, także jeszcze raz oczywiście zapraszam do klubu tajnikiameryki.pl, tam macie wszystkie informacje.
www.
Na Insta Tajniki Ameryki oraz klub.tajniki.ameryki. Robimy tam live'y, dajemy też dużo takiej darmowej wiedzy. I chyba na razie tyle. Te moje reklamy się jakoś tak ukróciły. Do grupy Tajniki Ameryki też będę na Facebooku cały czas zapraszała gorąco. A ty, Kuba, możesz pożegnać naszych telewidzów.
Tak. Dlaczego pociągi się nie wyprzedzają?
Ja się zawsze tak bardzo staram i nigdy nie jestem w stanie.
To jest akurat bardzo proste.
Dlaczego się nie wyprzedzają? Mhm. No powiedz.
Bo jeżdżą po kolei.
O, no. Zawsze mam ten sam komentarz, bo mnie to rozczula wszystko.
Tak.
Słuchajcie, dziękujemy bardzo Wam za bycie przed odbiornikami i telewizorami. Można nawet nas na telewizorze puścić teraz, zobacz.
W dużym pokoju
będziemy
nawet.
Będziemy puszczali naszym znajomym i rodzinie, jak będą nas odwiedzać.
Sketch.
Wow! No dobra, słuchajcie, dzięki raz jeszcze. Bardzo fajnie, że jesteście z nami. Pa, pa.
Jo.